Pan on Jezus Chrystus. W starożytności zdarzało się często, że królowie wybierali się na wojny. Nieraz z dwóch zwaśnionych państw albo miast wyruszały armie, aby gdzieś na leżącej pomiędzy nimi równinie stoczyć bitwę. Bywało, że decydującą dla losu obu stron. Po zwycięskiej bitwie, gdy poddały się już resztki pokonanej armii, chowano poległych, opatrywano rannych i gromadzono jeńców. Zwycięska armia wyruszała do pokonanego miasta, aby uzyskać kontrybucję wojenną, a następnie powracała triumfalnie do ojczyzny. Wcześniej jednak zwycięski król posyłał z pola bitwy wysłańca, aby jak najwcześniej ogłosił w mieście zwycięstwo. Ten często biegł bez wytchnienia, aby na rynku swojego miasta mógł jak najwcześniej zakrzyknąć zwycięstwo. Zwyciężyliśmy. Zaraz też musiał opowiadać, jak doszło do bitwy, relacjonować jej przebieg i wychwalać bohaterów. Nikt poza nim w tym mieście nie widział przebiegu bitwy ani jej rezultatu, ale wszyscy wierzyli, że ich król pokonał przeciwnika i całe miasto skorzysta z tego zwycięstwa. Czekali więc z niecierpliwością na triumfalny powrót króla i jego zwycięskiej armii. Nie mogli się doczekać, kiedy wreszcie ukaże się ich król z całym wojskiem, z wozami pełnymi łupów i jeńcami wziętymi do niewoli. Nie czekali jednak, aż wkroczy do miasta, ale wychodzili naprzeciw, by dziękować za obronę przed przeciwnikiem, za zwycięstwo w bitwie, za żegnanie niebezpieczeństwa i pokój, być może na wiele lat. Cieszyło się całe miasto, nawet ci, którzy nie brali udziału w wyprawie wojennej. Dzieci, starcy, kobiety i ludzie niezdolni do walki. Bo oni wszyscy korzystali z tego zwycięstwa ich króla i mieli w nim swój udział. Gdy oczekiwali na triumfalny powrót króla, nikt nie pomyślał nawet przez chwilę, aby szukać kontaktu z przeciwnikiem, czy tym bardziej sprzymierzać się z nim. Przecież został pokonany. Czekali raczej na to, aby wyrazić swoją radość i uznanie panowania króla, który dla nich zwyciężył. W ten sposób władca, przecież już dawno ukoronowany na króla, jeszcze bardziej umocnił swoje panowanie w sercach poddanych. Moi drodzy, Syn Boży wyruszył na wojnę z odwiecznym przeciwnikiem Boga i człowieka i z jego siłami. Wyruszał jako reprezentant wszystkich ludzi, by dla nich pokonać szatana, grzech i śmierć. Miejscem zwycięskiej bitwy było wzgórze Golgoty poza murami Jerozolimy. Do krzyża zostały przybite grzechy wszystkich ludzi, śmierć i potęga szatana. Ten, który od zawsze był Synem Bożym, uniżył się, przyjąwszy ludzkie ciało, a później haniebną śmierć na krzyżu, zaś przez zmartwychwstanie zademonstrował zwycięstwo nad śmiercią. Wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca, ale powróci na końcu tego czasu i tego świata jako Pan Panów i Król Królów. Apostołowie, których Jezus sobie wybrał i przygotowywał przez 3 lata, wcześniej byli świadkami Jego zwycięstw nad potęgą szatana, gdy wypędzał złego ducha z opętanych. Widzieli Jego władzę nad śmiercią, gdy przywracał do życia umarłych. Z wiarą przyjmowali słowa o odpuszczeniu grzechów, gdy widzieli, że sparaliżowany dotąd grzesznik mógł natychmiast chodzić. Po śmierci Jezusa mogli Go widzieć i doświadczyć, że Ten, który nosi ślady męki i śmierci, teraz żyje, a Jego ciało jest inne niż wcześniej. Zanim Jezus odszedł do Ojca, polecił im, aby czekali na umocnienie przez Ducha Świętego w Jerozolimie, a następnie by wyruszyli w świat i jak najszybciej i jak najdalej ogłaszali Jego zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Wyruszali jak ów posłaniec z pola bitwy, obwieszczając wszędzie zwycięstwo Chrystusa, Jego panowanie, ale i powtórne przyjście jako Pana i Króla. Należymy do tych, którzy uwierzyli w zbawienie przez ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, a teraz oczekują na powrót swego Króla. Tak wierzymy, choć nie było nas przy Jego zwycięstwie na wzgórzu Golgoty, ani nie ukazał się nam po zmartwychwstaniu. Nasi rodzice wyznali w naszym imieniu, że Jezus jest Panem i Zbawicielem. Dzięki temu otrzymaliśmy chrzest i staliśmy się dziećmi Bożymi. To są nasze osobiste korzyści z Jezusowego zwycięstwa. Dlatego uznajemy z wdzięcznością Jezusowe panowanie nad światem, przecież wyzwolonym przez Niego od grzechu, od śmierci i szatana. Dlatego wyrzekamy się szatana i jego spraw. Dlatego nie zamierzamy ulegać ani temu, który już został pokonany, ani grzechowi, ani nie spodziewamy się śmierci wiecznej. Czekamy na powtórne przyjście w chwale naszego Pana, Króla i Zbawiciela. My nie czynimy Go Królem. Zmartwychwstanie i wniebowstąpienie jest Jego intronizacją. My pragniemy przede wszystkim wyznać w sercu, że On jest Królem i Panem. Wierzymy, że takie wyznanie porządkuje nasze wnętrze, ale także pomaga nam uporządkować różne obszary naszego życia. Poddając się pod Jego panowanie, porządkujemy i umacniamy relacje z tym, który umarł za nasze grzechy i zwyciężył. Uznając Jezusa jako Pana i Króla w naszym sercu, chcemy poddać pod Jego panowanie całe nasze życie, wszystkie Jego obszary. Chcemy, by Jego zamiary wypełniały się w naszych rodzinach, by z Jego prawem liczono się tam, gdzie jesteśmy i pracujemy, by przez świadectwo naszego życia, myślenia i podejmowanych decyzji mających wpływ na życie społeczne w świecie, widoczne było Jego panowanie. W ten sposób w obszarach, które od nas zależą, może objawić się Jego Królestwo. Pracując i zmieniając świat według wartości Królestwa Bożego, poszerzamy obszar Jego panowania, aż przyjdzie. Takie jest nasze oczekiwanie na dzień, kiedy Jezus objawi się wobec świata w chwale, gdy nie będzie już ani śmierci, ani możliwości popełniania grzechu i gdy szatan zostanie strącony. Skąd to nasze dzisiejsze zgromadzenie i dlaczego jutro w polskich diecezjach i parafiach pragniemy uroczyście uznać Jezusa jako naszego Króla i Pana? Dzieje się tak dlatego, że rozeznajemy dwa znaki czasu widoczne w życiu Kościoła polskiego. Jednym są liczne, choć zróżnicowane ruchy, których wspólnym dążeniem jest uznanie panowania Chrystusa Króla przez Polaków. Drugim są także bardzo liczne nurty i sposoby realizowania nowej ewangelizacji, które łączy wspólne wezwanie do uznania w Jezusie Pana i Zbawiciela. Jedno i drugie dążenie jest zgodne z objawieniem publicznym, a więc tym, co Bóg dał poznać wszystkim ludziom poprzez Pismo Święte i żywą tradycję Kościoła odnośnie zbawienia. Centralne bowiem przesłanie Słowa Bożego zawiera się w słowach: Bóg pojednał świat ze sobą, wyzwalając człowieka od śmierci, grzechu i szatana przez śmierć Jezusa i zmartwychwstanie. To zbawienie staje się udziałem człowieka, gdy wyzna, że Jezus z Nazaretu jest jedynym Zbawicielem i Panem. Kto wyzna, a więc uzna w sercu i wypowie ustami prawdę o panowaniu Jezusa i Jego zbawieniu, ten zostaje ocalony i ma udział w Jezusowym zwycięstwie i zbawieniu. Takie wezwanie rozbrzmiewa od dnia zesłania Ducha Świętego. W tym dniu Piotr i apostołowie po 9 dniach modlitwy i oczekiwania, napełnieni Duchem Świętym, po raz pierwszy wzywają do nawrócenia i do wiary w Jezusa jako Mesjasza i w przyjście Jego Królestwa. Do mieszkańców Jerozolimy i do pielgrzymów przybyłych na święta Piotr mówi: tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Słuchacze mają uwierzyć, że skazany na śmierć przez przywódców religijnych Izraela i ukrzyżowany Jezus z Nazaretu jest zapowiadanym przez proroków namaszczonym potomkiem Dawida, a więc królem Mesjaszem, a równocześnie Panem. Tym ostatnim tytułem Pan, Kyrios, zastępowano w greckim tłumaczeniu Biblii imię Jahwe. Kto ze słuchaczy uwierzy i nawróci się, a więc zmieni swoje myślenie według głoszonej Ewangelii Królestwa, ten otrzyma odpuszczenie grzechów i dar Ducha Świętego. W tej samej Jerozolimie Piotr i apostołowie, mimo gróźb ze strony Sanhedrynu, wyznają, że ukrzyżowanego Jezusa Bóg wywyższył na prawicę swoją jako władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Bóg wywyższa Jezusa jako Pana i Władcę, a kto wyzna to wywyższenie i nawróci się, ten osiąga zbawienie. Poza Izraelem, w środowisku pogańskim, wyznanie dające odpuszczenie grzechów i zbawienie brzmi: Jezus jest Panem. Do strażnika więzienia Filipi Paweł i Syla zwracają się z wezwaniem: uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom. W ten sposób Żydzi osiągają zbawienie, gdy wyznają, że Jezus jest Mesjaszem, Panem, Królem czy Władcą. Poganie zaś, gdy uznają Jezusa za Pana i Zbawiciela. Ważne jest to, że takie wyznanie zmienia radykalnie status tego, kto je wypowiada. Grzesznik zostaje usprawiedliwiony ze swoich grzechów i napełniony Duchem Świętym. A uznając Jezusa jako Króla i Pana, zaczyna do Niego należeć. Staje się też dzieckiem Bożym i dziedzicem dóbr przyszłych. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze wprost o skutkach wyznania wiary. Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Moi drodzy, gromadzimy się w bazylice, w której Jan Paweł II 17 sierpnia 2002 roku zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu, aktem, który zaczynał się od wezwania: Boże, Ojcze Miłosierdzia. Ten akt zawierał kluczowe sformułowanie: Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Zanim jednak prawda o Bożym Miłosierdziu znalazła się w nauczaniu Jana Pawła II, choćby w encyklice Dives in Misericordia, zanim zostało ustanowione święto miłosierdzia w drugą niedzielę wielkanocną, czy został wypowiedziany akt zawierzenia światu Bożego Miłosierdziu, trzeba było znaleźć odpowiednie uzasadnienie w Piśmie Świętym i w tradycji, czyli w objawieniu publicznym. Nie wystarczyło to, że w klasztorze nieopodal żyła siostra Faustyna, zapisująca dzienniczek, stanowiący z czasem uznane objawienie prywatne. Owszem, zgodnie z dzienniczkiem obchodzimy święto miłosierdzia i odmawiamy koronkę, zaś obraz namalowany według wskazań świętej Faustyny doznaje dziś faktycznie niezwykłej czci i przynosi wiele łask. Jednak nauczanie Jana Pawła II opiera się na objawieniu publicznym, a w encyklice zamiast odniesień do dzienniczka mamy liczne przypisy do prac egzegetycznych i objaśnienia terminów pochodzących z języków biblijnych. Gdy więc szukamy uzasadnienia dla ogłoszenia i uznania Chrystusa jako Króla, znajdujemy je w Piśmie Świętym i tradycji, rozeznając, co mówi dziś Duch do Kościoła w Polsce. Uświadamiamy sobie, że objawienie prywatne ze swej natury obowiązuje przede wszystkim tego, kto je otrzymuje. Dla innych zaś może stanowić znak, wezwanie, zachętę, zwrócenie uwagi na jakąś prawdę, która zawarta jest w objawieniu publicznym. Warto w tym miejscu przywołać teksty, na które powołują się ruchy intronizacyjne, a który to tekst stanowi zapis polskiej kandydatki na ołtarze żyjącej tu w Krakowie Rozalii Celakówny. Według wydanego tekstu objawień danych Rozalii w 1938 roku nieznany mąż zapowiada: za grzechy i zbrodnie popełniane przez ludzkość na całym świecie ześle Pan Bóg straszne kary. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić intronizację we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za króla w całym tego słowa znaczeniu. W innym objawieniu później Rozalia Celakówna zapisała następujące słowa Pana Jezusa, które stały się inspiracją dla jednej z form intronizacji. Maria Małgorzata dała poznać światu moje serce, wy zaś kształtujcie duszę na modłę mojego serca. Intronizacja to nie tylko formuła zewnętrzna, ale ma ona odbyć się w każdej duszy. Pozostawiamy na uboczu sprawy interpretacji tych tekstów, czy spory, czy dyskusje, które ten czy inne teksty wywołują. Trzymając się tego, co obowiązuje jako objawienie publiczne, dane wszystkim ludziom na temat panowania Boga, na temat głoszenia Królestwa Bożego, czy zbawienia przez wyznanie wiary w Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Warto odwołać się także do nauczania Kościoła odnośnie panowania Bożego i królowania Chrystusa. Ważna jest w tym wypadku encyklika Quas Primas z 1925 roku. Jej autor Pius XI w uroczystym uznaniu Jezusa królem w życiu indywidualnym i społecznym widział środek zaradczy przeciw laicyzacji, przerażającej wówczas katolików i faktycznie niszczącej życie duchowe wielu chrześcijan. Papież wprowadza uroczystość Jezusa Króla Wszechświata i zachęca do odmawiania w tym dniu aktu poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zachęcając do uznania Chrystusa Królem, nie wspomina o akcie intronizacji, którego miałby dokonywać jakikolwiek naród. Zakres tego pożądanego królowania Chrystusa Pius XI określa w encyklice następująco. Trzeba więc, aby Chrystus panował w umyśle człowieka, którego obowiązkiem jest z zupełnym poddaniem się woli Bożej przyjąć objawione prawdy i wierzyć silnie i stale w naukę Chrystusa. Niech Chrystus króluje w woli, która powinna słuchać praw i przykazań Bożych. Niech panuje w sercu, które wzgardziwszy pożądliwościami, ma Boga nade wszystko miłować i do Niego jedynie należeć. Niech króluje w ciele i członkach Jego, do wewnętrznego uświęcenia dusz. Ważne dla zrozumienia idei uznania Chrystusa za Króla, a także dla rozeznania kształtu i sposobu pojmowania tego typu aktu, ważny jest dokument Kongregacji Nauki Wiary z 21 listopada 2002 roku, wydanego zresztą w uroczystość Chrystusa Króla. Ten dokument noszący tytuł Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu publicznym akceptuje laickość państwa rozumianą jako autonomia sfery obywatelskiej i politycznej w stosunku do sfery religijnej i kościelnej, ale nie w odniesieniu do zasad moralnych. Tak rozumiana autonomia traktowana jest jako wartość przyswojona już i uznana przez Kościół, należąca do dziedzictwa wypracowanego przez cywilizację. Z nauczania zawartego w tej nocie wynika, że katolicy nie powinni spodziewać się, że państwo ziemskie kiedykolwiek stanie się państwem Bożym, zanim nastąpi paruzja i powrót Chrystusa, Króla i Pana. Dopiero Jego powtórne przyjście zainauguruje pełnię Państwa Bożego jako Królestwa Prawdy i Życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. W naszym rozeznawaniu znaczenia znaków czasu w świetle Słowa Bożego, a także w kontekście aktualnej sytuacji Polski, bierzemy pod uwagę również przeżywaną 1050. rocznicę Chrztu Polski i fakt kończącego się jubileuszu Miłosierdzia. Wydaje się, że to wszystko wskazuje na dobro, jakiego możemy spodziewać się po akcie, w którym Polacy wyznają w swoim sercu i swoimi ustami panowanie Jezusa, Króla i Pana w nich samych i w całej Ojczyźnie. Należałoby przy tym podkreślić wymiar wewnętrzny tego aktu i wskazać na potrzebę trwania w takim uznaniu Jezusa za Króla i Pana. Konsekwencją takiego aktu jest życie, wartościowanie i dzielenie się wartościami, które są właściwe dla Ewangelii Królestwa Bożego. Przemiana wewnętrzna indywidualnego wiernego prowadzi do przemiany świata doczesnego, tak by stawał się coraz bardziej podporządkowany temu, który jest Królem Królów i Panem Panujących. Sam Chrystus w Ewangeliach głosi Królestwo Boże w taki sposób, że wskazując na Jego bliskość, wzywa przy tym do wiary i nieustannego nawracania się. W naszym rozumieniu uznanie Jezusa za Króla i Pana idziemy za genialnym hymnem, który przekazał nam Paweł Apostoł w liście do Filipian. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Odwieczny Syn Boży najpierw uniżył się, stając się człowiekiem, a następnie przyjmując najniższą pozycję społeczną, sługi skazanego na haniebną śmierć ukrzyżowania. Akt najwyższego wywyższenia ze strony Boga wyraża nadanie nowego imienia, które dotąd w Biblii w języku greckim było zarezerwowane dla Boga, Pan Kyrios. Wyznanie Jezus jest Panem i Mesjaszem, albo Jezus jest Panem i Zbawicielem, daje nadzieję na ostateczne zbawienie i udział w pełni zbawienia, które objawi się przy powtórnym przyjściu Chrystusa, kiedy też okaże się On w pełni Panem, któremu nikt nie może się przeciwstawić. Takie panowanie zapowiada Paweł Apostoł, kiedy przywołuje świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa, które łączy z Jego eschatologicznym triumfem nad wszystkim, co sprzeciwia się Bogu. Apostoł pisze: jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Z przywołanego tekstu wynika, że do ostatecznego pokonania śmierci i rozpoczęcia wiecznotrwałego panowania Boga wobec całego stworzenia prowadzą cztery etapy, przedstawione niekoniecznie chronologicznie. Po pierwsze, zmartwychwstanie Chrystusa. Po drugie, zmartwychwstanie przynależących do Chrystusa w dniu paruzji. Przekazanie panowania Bogu i Ojcu. I wreszcie pokonanie wszelkich zwierzchności, władz i mocy. Tego wyczekujemy jako wdzięczni za zwycięstwo dokonane dla nas przez naszego Króla i Pana. Jesteśmy przy tym świadomi, że w świecie, w którym żyjemy, wszystko jest pomieszane, jak dobre nasienie z konkolem z przypowieści Jezusa. Jedno i drugie będzie rosło aż do żniwa, a więc do dnia, gdy Król i Pan powtórnie przyjdzie. Trwamy więc w oczekiwaniu na powrót naszego Króla i Pana.